Tak, tworzenie dokumentacji testowej, przygotowywanie strategii planu testów, test case'ów, procesu testowego, jakiś rodzaj planowanych testów, sposoby realizacji testów, środowiska, manualne testy, testy automatyczne. No, chociażby. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 38. odcinku podcastu DevEnv. Ja mam na imię Adrian i razem ze mną jest dzisiaj Bartek.
Elo.
Oraz wyjątkowo pojawił się Tomasz.
Siema.
W tym nowym roku chciałbym z Wami porozmawiać na taki temat, który przewinął mi się całkiem niedawno. Czy zawsze potrzebujemy QA w projekcie? Co nam daje QA w projekcie? I czy rzeczywiście jest potrzebny w momencie, kiedy mamy deweloperów, którzy sami mogą sobie zweryfikować swoje implementacje, czy zadbać o testy, zadbać o jakość oprogramowania? Ja bym chciał zacząć od tego, żebyśmy wyprofilowali sobie, powiedzmy, pewien poziom tego, o kim mówimy, mówiąc QA. Czyli za co ta osoba jest odpowiedzialna, naszym zdaniem.
To tak w bardzo takim ogólnym znaczeniu możemy powiedzieć, że jest to osoba, która porusza się w obszarze jakości naszego oprogramowania, naszego projektu. I generalnie możemy powiedzieć, no projektu to najlepiej pasuje, tak? Bo mówimy zarówno o aplikacji, procesie i wszystkim, co tak naprawdę otacza projekt. Znaczy to tak bardzo ogólnie.
To, że nazywamy QA strażnikiem jakości, nie oznacza, że w sumie pozostałe osoby są z tego wszystkiego zwolnione, bo deweloper dalej o tym musi myśleć. Natomiast on się skupia na aspektach, które są w mniejszym stopniu związane z implementacją, z kodem, a bardziej, żeby to wszystko, co się dzieje wokół, to wszystko, co się dzieje od poziomu wymagań, biznesu, klienta, komunikacji w zespole i tak dalej, to jest w jego zakresie roli. Żeby włożyć tam swoje doświadczenie, swoją wiedzę, czy to jest automatyzacja, czy to jest manualizacja, czy cokolwiek innego w tym wprowadzamy, ale istotne jest to, że bez niego ten taki pierwiastek jakości właśnie może zaniknąć, bo jest przede wszystkim na tym skupiony.
No, ja się z tobą zgadzam. Dla mnie to jest zapewnienie wszelkiego rodzaju technik, metod, procesów, które doprowadzają nas do założonego poziomu jakości w naszym oprogramowaniu.
Dlatego ja się starałem unikać trochę tego słowa, które tak jakby często jest stosowane przy opisywaniu QA, osoba zapewniająca jakość. Bo to nie ona nie zapewnia tej jakości, to zapewniają nawet cały zespół, tylko że w różnych obszarach, tak? Deweloperzy, powiedziałbym, w obszarach związanych z jakością kodu, wytwarzanych testów, bym powiedział unit testów i tak dalej. Natomiast ty mówiłeś o tym, że to jest osoba, która tak naprawdę pracuje na takich płaszczyznach od, można powiedzieć, wymagań klienta po, nie wiem, komunikację w zespole i takie już niższe obszary gdzieś tam już dotykające także kodu aplikacji, bo QA tak samo może przecież czytać kod na code review i zwracać uwagi na jakieś tam aspekty jakościowe jego. Ale czy tak jest teraz na pewno? Bo to powoduje to, że QA ma bardzo takie szerokie spektrum, bym powiedział, obszarów, które musi zapewnić, nie? Mamy dokumentację, mamy rozmowy z klientem, kole, dogadywanie gdzieś tam, jakiś tam acceptance criteria i tak dalej, po automatyzację, nie wiem, pilnowanie buildów, dużo tego jest, nie? Jak na jedną rolę w projekcie.
I właśnie tutaj dotknąłeś czegoś, co ja mam tak naprawdę z QA-em. Nie ma jednej definicji QA-a. To, że nazwiemy go strażnikiem jakości, to jest tak naprawdę uproszczenie dla nas, bo strasznie trudno, niezależnie od tego, w której firmie jesteśmy, w jakim projekcie, nawet w ramach jednej firmy i wielu projektów mamy różną definicję QA, bo są różne wymagania od tego, co ta osoba ma robić. I dlatego często, przynajmniej ja widzę taką definicję, że to jest osoba, która musi być wszędzie praktycznie, gdzie ta jakość ma być zapewniona. I tutaj bardzo płynnie przechodzimy do tego twojego pierwotnego pytania, przynajmniej w mojej głowie, dlatego że QA to nie jest osoba tylko i wyłącznie, ale to jest zestaw pewien wymagań w kontekście tego, co ma zostać zapewnione. Rzadko to jest jedna osoba, rzadko to jest, raczej bym powiedział, że to jest zestaw kompetencji, który musi pojawić się w zespole, bo jest na nie zapotrzebowanie. Tak samo jak z deweloperem. Jeżeli zadasz mi kiedykolwiek pytanie, czy QA jest potrzebny w zespole, to moja odpowiedź będzie, to zależy. To zależy od tego, co ten zespół ma dostarczyć i co jest produktem jego pracy.
Na początek chciałbym wrócić do tego, co powiedział Tomek, czyli do definicji tej roli i obszarów, w których może się poruszać QA, czyli gdzieś dokumentacja, zbieranie wymagań. To jest tak samo jak z rolą programisty. Czasem programista po prostu siada i wytwarza po prostu programowanie, nie musi myśleć o architekturze, bo jest przygotowana i idziemy pewnym schematem. Nie musi myśleć o infrastrukturze, ponieważ mamy inny zespół, który dba o infrastrukturę. Czyli to zależy od tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Czasem programista wchodzi na front, backend, dba o infrastrukturę, o dostarczanie, o pisanie automatów na każdym różnym poziomie, w sensie testów automatycznych, więc to zależy od tego, w jakim jesteśmy projekcie. Nie? Więc powiedzmy, to jest gama rzeczy, które może robić QA, natomiast pewne elementy są, powiedzmy, w danym momencie tylko potrzebne. Do tego, co ty powiedziałeś, Bartek, to zależy, kiedy potrzeba QA-a. Tak, to zależy, bo w projektach, które są małe, mamy jedną osobę, być może potrzebujemy tylko kogoś, kto nam przeklika aplikację, nie potrzebujemy osoby, która będzie zapewniała nam jakąś, nie wiadomo jaką jakość, czy kontrolowała ją. Wydaje mi się, że przy przekroczeniu pewnego pułapu ilości programistów, i to jest bardzo zauważalne w ostatnim czasie, co ja zauważyłem, więcej niż dwóch programistów, czy więcej niż trzech programistów wymaga osoby, która zacznie dbać o tą jakość tak górnolotnie.
Mhm. Ale to dalej chodzi o zapotrzebowanie na kompetencje, prawda? Ona się naturalnie pojawi, bo powiedziałaś dość fajną rzecz. Jak masz jednoosobowy projekt, to nie oznacza, że masz zapotrzebowanie na QA czy dewelopera, ale masz zapotrzebowanie na pewne kompetencje. I w pewnym momencie, jak ten deweloper kodzi, to pojawi się zapotrzebowanie na to, żeby kuchnia, potrzebuje na przykład stworzyć testy automatyczne, bo z jakiegoś lub innego powodu. A wiem, bo dokładnie takie same odczucia miałem, kiedy byłem w jednoosobowym projekcie, że w pewnym momencie miałem już problemy skali tego produktu, który tworzyłem. Miałem problemy związane z automatyzacją, bo już test manualny musiałem je wykonać, bo sorry, ale bez regresji oddanie kolejnej iteracji to dla mnie było niedopuszczalne w tym wypadku, więc to się naturalnie pojawiło. A w związku z tym, że to był jednoosobowy produkt, czy tam projekt, to ja musiałem tą kompetencję własno osobowo zapewnić.
Ja się spotkałem też z takim określeniem, że nasi programiści to piszą testy automatyczne, jednostkowe, integracyjne i end-to-end, więc my w ogóle nie mamy QA, bo my ich nie potrzebujemy. Byłem w takich projektach, gdzie faktycznie taka piramida była dość mocno uszyta, taka ta standardowa piramida testów, ale ciągle pojawiało się miejsce, którego nie byliśmy w stanie zautomatyzować. To były na przykład testy eksploracyjne, czyli dodawaliśmy coś nowego i nawet nie przyszło nam do głowy, że możemy troszkę inaczej przejść przez flow. Potrzebowaliśmy kogoś z otwartym umysłem, który spojrzy na to, co dostarczyli programiści i niekoniecznie będzie to automatyzował, bo tu nie ma potrzeby automatyzacji, przynajmniej nie było wtedy, tylko po prostu przejdzie, przez to przeklika i porobi coś innego, niżeli właśnie te happy puffy i ewentualnie te ścieżki brzegowe, o których mieliśmy pojęcie. Więc pojawiła się potrzeba na osobę, która to będzie wykonywała. Nam się tego nie chciało robić, bo dla nas większą frajdą i poczuciem tego, że jesteśmy efektywni i robimy coś pozytywnego dla firmy, było to, że możemy programować, tak, tworzyć oprogramowanie. Natomiast testy były dla nas mało, powiedzmy, takie, nie były takim wyzwaniem jak...
Mało motywujące po prostu, tak?
Mało motywujące, to tak jak ktoś się zmusza do czegoś, co musisz zrobić, a tego nie lubisz, po prostu. Więc u nas się pojawiła taka potrzeba, pomimo naprawdę wysokiego pokrycia testami automatycznymi.
Tak, bo powiedziałaś jedną fajną rzecz. Potrzebna była osoba o otwartym umyśle. Ja troszeczkę pociągnę to dalej. Potrzebna była osoba o innej perspektywie patrzenia na problem, o innym doświadczeniu, która mogłaby po prostu przenieść to, co ona widzi, na waszą krótkowzroczność, bo skupialiście się na kodzie, co nie jest w tym momencie złe. Ale tak naprawdę ta perspektywa spowodowała, że ona widzi inne rzeczy, więc ona może inne rzeczy zaproponować.
Trochę inaczej, Bartek, to tak bardziej pojawiła się luka kompetencyjna. Niekoniecznie, że była nam potrzebna osoba w takim projekcie czy w zespole, tylko pojawiła nam się luka kompetencyjna, którą musieliśmy zapewnić jakoś w projekcie. No i teraz tak naprawdę staliśmy pod wyborem, czy, nie wiem, kształcić tych deweloperów, zmieniać ich mindset, motywować ich w jakiś sposób do, wiesz, pójścia w tą stronę właśnie tych testów eksploracyjnych i tak dalej, czy po prostu zatrudnić osobę z tym mindsetem, z tymi kompetencjami, tak, do projektu. I to jest chyba też taka właśnie ta zależność, że, nie wiem, czy już to pytanie zadaliśmy sobie, czy nam jest potrzebny QA, jaki mamy projekt, jakich mamy ludzi, co ich motywuje i czy po prostu potrzebne nam są te kompetencje.
Z tym kształceniem osób, uświadamianiem i tak dalej, też miałem trochę do czynienia i z perspektywy czasu i tego, co udało się wypracować, nie udało się wypracować. To jednak ściśle określone kompetencje, których wymagamy od danych osób w kontekście ich roli są dużo lepsze i uzupełnianie tych właśnie braków kompetencyjnych, których nie mamy, po prostu dodatkową osobą, czasem, całym etatem, połówką, w zależności od tego, czego potrzebujemy i w jakiej skali.
A jak to jest tak z waszego doświadczenia, z waszych projektów w kontekście, bym powiedział, motywacji deweloperów do brania na siebie odpowiedzialności za tą jakość i za te takie obszary, które normalnie QA u nas, które przejmuje w projekcie? Jak deweloperzy na to u was patrzą? Bo...
A co masz na myśli, mówiąc obszary? Co to znaczy? Czy mówimy o tworzeniu dokumentacji produktu, nie wiem, tworzenia przypadków testowych, dokumentacji tych przypadków, raportowania wykonanych testów, na przykład regresji na danym... na danej wersji oprogramowania, czy...
Powiedzmy na przykład, że pracujemy w takim, bym powiedział, typowym, gdzieś tam można powiedzieć, flow kanbanowym, tak? Gdzie mamy najpierw tam status developmentu zadania, tak? Code review sprawdzenia i to potem leci na tak zwane testy manualne, tak? I czeka po prostu, aż ktoś to naprawdę zabierze do siebie na przeklikanie się przez acceptance criteria, przez dewelopera, etc., tak? Weźmy to tylko, tak? No, wzięcie po prostu taska do siebie i manualne przeklikanie się przez acceptance criteria.
To może ja zacznę od najważniejszej chyba rzeczy. Nie spodziewam się nigdy po deweloperze, z którym współpracuję, że jak ma zrobić cokolwiek, przetestować manualnie, czy napisać automat, czy cokolwiek innego, że zastąpi w 100% QA. To trzeba od razu wiedzieć, że to jest zupełnie inny mindset, zupełnie inny skillset, inny zakres kompetencji, więc w tym momencie, w związku z tym, że pracujemy zwinnie, czasami taka sytuacja, o której mówisz, jest. I teraz mam wrażenie, a przynajmniej z doświadczenia tak to wynika, że dużo bardziej skore do takich operacji, czyli na przykład wejścia w rolę QA, zrobienia automatów, manuala, wzięcia na przykład test linka i zrobienia tych, klikać po jednym, krok po kroku przeklikania tego, mają osoby bardziej doświadczone, które dużo częściej, że tak powiem, wyczuwają kulturę tą właśnie tej pracy zwinnej. Czyli jak już potem sytuacje były, to one z miłą chęcią po prostu w tym momencie wchodzą w rolę QA, robią to, tak będą truły, za przeproszeniem, dupę QA-owi, który pisał ten test case, bo są po raz pierwszy, ale no czasami tak się zdarza. Ja byłem wielokrotnie postawiony przed taką sytuacją, że dwóch QA-ów, dwie trzecie QA-ów się rozchorowało, trzeci nie mógł w tym momencie, bo był gdzie indziej przekierowany, więc po prostu tak jak w kanbanie mówiłeś, trzeba było wziąć na siebie, przetestować. I no robiło się to. Siedziałem w sumie 2 tygodnie. Jak się okazało, miałem prędkość praktycznie 1,5 razy wolniejszą niż doświadczony QA, ale wszyscy się spodziewali, nikt nie miał do mnie pretensji. Natomiast no, to też wymaga właśnie zrozumienia kultury, w której żyjemy. Bo nie da się wymusić na ludziach myślenia agile'owego. Tak samo nie da się na ludziach wymusić, żeby stali się QA-em na jeden dzień. Jeżeli nie będą tego chcieli, nie będą się dobrze czuli, tak mówił Adrian. Jeżeli ktoś się czuje lepiej w kodzie i nie będzie chciał od tego odejść, to nigdy nie odejdzie. Natomiast to jest jakby wpisane, bo chyba nawet w tym nie ma ról, nie ma podziału w Scrumie, z tego co pamiętam, chyba że zostało to zmienione. Więc to zespół się dogaduje, kto jest lepszy, kto ma możliwości. Jeżeli byłaby sytuacja, a pamiętam, że była w mojej karierze taka sytuacja, że mieliśmy tak zwanego srambana, czyli sramban polegał na tym, że 8 deweloperów narzygało dużą ilość tasków i nie miał kto testować i w pewnej iteracji wszyscy deweloperzy praktycznie testowali czyjeś inne taski. No nie było innej opcji.
To taki bardziej sramban waterfall, taki nawet z tego wychodzi. Skoro najpierw była faza developmentu, a potem faza testowania.
To nagromadzenie wynikało z tego, że faktycznie nie pamiętam kiedy jakiegokolwiek zespołu, w którym ta proporcja QA-ów do deweloperów, jeżeli o tym już mówimy, byłaby większa niż 25%, czyli 2 na 8 na przykład, albo 1 na 4. Rzadko się takie coś zdarza. Zazwyczaj po prostu to jest mniejszy procent w stosunku do i etatu, całościowego, więc taka sytuacja musi wystąpić, bo to jest po prostu konstrukcja systemów kolejkowych. Jeżeli masz na jednej fazie 8, na drugiej 2 i jeszcze wliczamy w to regresję, bo nikt nie mówi jawnie, nikt takich rzeczy nie sejwuje, że tak powiem, w sprincie, że po tym jak ty pracujesz, to jeszcze jak chcesz oddać produkt, to trzeba wykonać innego rodzaju testy niż te, które wiszą na tej kanbanowej tablicy.
Okej, Bartek, a wyobrażasz sobie pracować w taki sposób dłużej niż na przykład te 2 tygodnie, które były powiedzmy wymuszone w tym projekcie? Czyli mamy tylko zespół deweloperski, programistów i teraz ktoś musi jednak faktycznie odskakiwać pojedyncze osoby, czy tak jak w twoim przypadku cały zespół musiał po prostu wejść na testowanie tego, co było zaimplementowane.
Powiem ci tak, w zależności od sytuacji. Bo ja byłem postawiony w sytuacji, kiedy byłem jednoosobowym projektem, w którym powiedziano mi, że mamy 0,5 etatu dla ciebie, nie dostaniesz nikogo do pomocy, koniec, kropka i masz do dowieść. I przez 1,5 roku praktycznie pełniłem tą rolę, też troszeczkę sam na sobie wymusiłem, bo w początku nie chciałem. No miałem chyba 3 lata doświadczenia, to wiecie jakie jest wtedy uczucie, nie, no ja chcę kodzić, ja muszę kodzić, ja jestem w tym najlepszy. Ale w pewnym momencie zauważyłem, że moje umiejętności tak naprawdę nie wymagają dużej zmiany, żeby wejść w tą rolę, bo wiedzę domenową przez osmozę zaczynasz mieć, więc tutaj już tą ekspertyzę masz. Dokumentację i inne rzeczy możesz realizować. I tylko wystarczy po prostu troszeczkę popatrzeć na to z innej strony. Jest to cholernie trudne, bo wiecie, dwa kapelusze na raz. Piszesz, testujesz, ale jeżeli sytuacja tego wymaga, to możesz nawet półtorej roku być w tej roli i nie mieć z tym żadnego problemu, ale musisz być świadomy, że wymaga to innego sposobu patrzenia i innej motywacji, żeby to realizować.
Mhm. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że jest to trochę marnowanie potencjału. Potencjału osoby, która ma doświadczenie w programowaniu, która potrafi wytwarzać soft, po prostu dokładając kolejne kawałki kodu. A druga rzecz, równoleglenie prac. W momencie, kiedy coś dostarczamy, mamy osobę, która jest jedno po dostarczeniu, może to weryfikować, a my zajmować się już możemy zupełnie czymś innym. Więc z perspektywy takiej, wiesz, czy to jest opłacalne, mam dziwne wrażenie, że nie za bardzo.
Ja mam troszeczkę inne wrażenie. Wiesz dlaczego? Bo ja jestem bardziej hołduję stwierdzeniu, że osoby, z którymi chciałbym pracować, to są osoby, które są inżynierami oprogramowania niż deweloperami lub QA-ami tylko i wyłącznie. Czyli są w stanie wejść na troszeczkę wyższy poziom i faktycznie osoba, która nigdy nie testowała, nie będzie nigdy w odpowiedni sposób kodu też tworzyć pod kątem, nie myśleć w taki sposób, nie? Bo jak nie napisałeś, nigdy nie musiałeś zmienić klasy na przykład lub modelu, bo testu się nie dało napisać, to nigdy nie poczujesz tego bólu. Więc to daje korzyści. Tak, w pewnym stopniu jest to marnowanie potencjału, bo ten deweloper jest wykwalifikowany, jest dużo więcej czasu spędził, ale nie na dłuższą metę i tak wydaje mi się, że to jest korzystne, żeby czasami postawił się w tej roli, żeby spróbował przynajmniej na jakiś czas, żeby zobaczył. Może nie będzie mu dobrze szło, nie jestem pewien, czy wszyscy mają do tego predyspozycję, ale na pewno będą dodatkowe korzyści w kontekście tworzenia oprogramowania, czy też tworzenia rozwiązania, które realizują.
Patrząc z mojej perspektywy i mając na uwadze tworzenie dokumentacji testowej, tworzenie raportów po wykonaniu na przykład testów regresji, ja bym się nie chciał w tym odnajdywać. W sensie mam zupełnie inny...
Ale byłeś w tym.
Byłem, no, sprawdziłem, ale zdecydowanie widzę się gdzieś indziej.
Znaczy wiesz, no, u mnie w projekcie też mamy teraz taką sytuację, że deweloperzy tak jakby testowali, tak? Ale rozmawiałem z QA-em, którego też mamy w zespole, ale po prostu ta ilość deweloperów na QA, na jednego QA jest... Deweloperzy muszą tak czy siak po prostu przyjść do testów. I jak w rozmowie z nim właśnie i kiedy poruszaliśmy ten temat, czy coś tutaj nie zmienić, czy nie dorzucić właśnie QA-ów do projektu, jak on to widzi, czy deweloperzy niechętnie biorą taski do testowania, on właśnie mi powiedział tak, że wiesz co, to nawet nie chodzi o to, bo my nie mamy bottlenecku na to, że coś wisi na statusie ready for QA, tak? Po prostu ready for testing. Deweloperzy biorą to do testowania, tylko zobacz jaka jest jakość na końcu. Oni nie wyłapują tego, co generalnie, co ja wyłapuję, co powinni wyłapać. Przechodzą po prostu proste rzeczy, które mi przychodzą od razu do głowy, chłopakom nie. Po prostu jakość tych testowania jest niższa, tak? Więc to jest tak, że wiesz, no, zmuszony zespół tak jakby do takiego pracowania w takim procesie, no okej, dobra, będzie brał te zadania do siebie do testów, ale przez to, że ma brak motywacji do tego, żeby to robić, że ich, to co powiedziałeś ty, Adrian, że tak jakby ich skillset i to, w czym są dobrzy, jest gdzie indziej w projekcie, w tym, co się robi w projekcie, no to po prostu robią to wolniej, gorzej, tak?
To jest kwestia doświadczenia. To tak samo jak juniorowi dalibyśmy do zaimplementowania feature od A do Z, który tak naprawdę zaczyna dopiero pracować i programuje od, strzelam tam, 6 miesięcy, nie obrażając nikogo, to zrobi to zupełnie inaczej, zupełnie inne błędy popełni, niżeli osoba doświadczona, która już przez kilka lat pracuje i wytwarza oprogramowanie, pisze kod. Nie widzi błędów, które mogą gdzieś wystąpić, nie widzi tych luk w swoich warunkach na przykład, które wyłapuje po prostu bardziej doświadczona osoba po prostu od tak, tak? Wie, że tak nie może napisać, bo A, bo B, bo jakiś inny problem. Tak więc to jest kwestia doświadczenia i wydaje mi się, że jeżeli ten skillset byłby rozwinięty, to tych błędów byłoby więcej wyłapanych, natomiast brak doświadczenia implikuje po prostu to, że mamy gorzej przeprowadzone testy. Ja mam tylko jedno pytanie do ciebie, Tomek. Jaką rolę QA pełni u ciebie w projekcie? Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia testów manualnych, czyli coś jest zaimplementowane i trzeba to teraz przeklikać? Czy dzieje się tam więcej rzeczy związanych z aspektem utrzymywania właśnie odpowiedniego poziomu jakości?
Znaczy właśnie to w projekcie, w którym jestem obecnie, to ten QA odpowiada tak naprawdę za utrzymywanie tak jakby kompetencji deweloperów w testowaniu. Podział developer QA u mnie w projekcie jest dosyć na niekorzyść tej części QA-owej, ponieważ zostało to tak skonstruowane, że QA ma zapewniać tak jakby jakość poprzez coachowanie deweloperów, kształtowanie ich umiejętności, patrzenie, gdzie są luki i tak dalej. Więc taką rolę pełni w projekcie, w którym obecnie jestem. Natomiast z mojej obserwacji kilkumiesięcznej tego projektu, to uważam, że dwóch junior QA-ów w tym projekcie przyspieszyłoby robotę kilkukrotnie. Tak, tak z mojego punktu widzenia, jak sobie to widzę, po tym, że nie ma u deweloperów tego mindsetu, wejścia w tą rolę QA, tak, w te buty, w ten skillset.
Powiem ci jedną rzecz fajną, którą pamiętam z doświadczenia, bo jak jeszcze byłem w jednym zespole z dużą ilością QA-ów, to bardzo dużo mi dała możliwość przepracowania przez 3 tygodnie praktycznie, tworząc testy automatyczne z jednym z QA-ów, senior QA-em, z Grześkiem Kowalikiem. Cholernie dużo się nauczyłem. Dzięki temu troszeczkę byłem w stanie zrozumieć inaczej, bo padało sporo pytań. Ja zadawałem pytania, kiedy on kodził, on zadawał pytania, kiedy ja kodziłem i to się fajnie właśnie kroiło, ale też spowodowało, że pomimo tego, że wydawało mi się, że jestem dobry w te klocki, pomimo wydawało mi się, że rozumiem testowanie, że rozumiem automaty, że rozumiem domenę i tak dalej, zauważyłem, jaka jest między seniorem deweloperem i seniorem QA-em różnica w podejściu, różnica w myśleniu. Że pomimo tego, że mamy dużą część wspólną, dzięki temu, że mamy duże doświadczenie, to jednak dla niego te rzeczy, o których ty mówiłeś, były bardzo oczywiste, które dla mnie były bezsensowne. W sensie nie wpadłem na to, nie bezsensowne złe określenie, ale w drugą stronę też to zadziałało. Więc ta osmoza, ta współpraca była czymś dla mnie korzystnym, więc prawdopodobnie, jeżeli chcielibyśmy zwiększyć świadomość, to wystarczy po prostu w taki sposób zareagować. Znowu peer programming przez jakiś czas, czyli programowanie z gruszką, w tym wypadku z QA-em, które może poszerzyć właśnie. Nie dostaniemy 100%, nie ma możliwości, żeby przejąć tego mindsetu. Nie ma opcji. Skillsetu nie nauczysz się, bo musiałbyś nad tym siedzieć tyle samo, co on, dzień w dzień i to samo czuć. Ale możesz się przynajmniej uwrażliwić na pewne, zwiększyć swój model, dlatego że posiadanie większej ilości modeli faktycznie będzie powodowało, że twój mindset jest bardziej lepszy, a przynajmniej masz wybór.
Tak, a nawet czasami takie modele, których się uczysz, pomagają ci nawet rozwijać twój kod dużo lepiej. Na przykład co się stanie, jeżeli odłączymy bazę danych. Nie? Taki pierwszy model, jak odłączymy zewnętrzny serwis, co się stanie. Bardzo często widzę właśnie QA, co robi. Aha, mają połączenie do Redisa. Zaraz im uwalę Redisa, ciekawe co będzie. No i ups, leci tam cały stack trace, wiesz, wyrąbane, żeby ponownie nawiązać połączenie. To aplikacja tego nie zrobi, tylko trzeba ją zrestartować. No jest to pewne rozwiązanie, natomiast wyłapuje takie podstawowe rzeczy i tych modeli takich podstawowych jesteśmy w stanie szybko się nauczyć i one są takim uzupełnieniem do tego, co my robimy, czyli wytwarzamy soft, okej, to widzimy, że tu może być problem. Natomiast nawiązując do tego, co powiedziałeś, że mamy pewne różnice, możemy mieć pewne różnice między programistą i faktycznie QA-em i to tak w 90% przypadków jest, że możemy mówić o tym, jacy jesteśmy agile'owi, jak możemy się uzupełniać, jakie role możemy pełnić, natomiast koniec końców wygląda to tak, że jesteśmy nastawieni na tworzenie kodu i implementację i to jest to, w czym my się dobrze czujemy, to jest to, co potrafimy robić i naprawdę, wiesz, jest taka granica. Są ludzie, którzy są bardziej analityczni, są bardziej przewidywalni, bardziej kombinują. Ja to tak trochę mówię, zrobić komuś na złość, chociaż to tak nie do końca wygląda, ale to zrobić komuś na złość w jakikolwiek sposób, pomimo że implementacja jest rewelacyjnie zrobiona i jest zabezpieczona, walidacji i tak dalej, to on tak próbuje jeszcze coś zepsuć, żeby pokazać, może nie tyle pokazać, ale żeby znaleźć coś, co może pójść nie tak w momencie, kiedy wdrożymy to na produkcję. I tam może to już mieć odzwierciedlenie w konkretnych konsekwencjach pieniężnych, jakichkolwiek prawnych.
Mówimy tutaj o silnym zarządzaniu ryzykiem, czyli co tak naprawdę, jeżeli nie przetestujemy lub czego nie znajdziemy, nie zweryfikujemy, może spowodować, że klient od nas odejdzie, albo co gorsze właśnie konsekwencje prawne. Ale to też doprowadza mnie do takiego dziwnego przekonania, że znowu, czy QA jest potrzebne, czy nie? Bo to pytanie wisi, jak powiedziałeś, nad nami i warto na nie odpowiedzieć. To jest pytanie, co optymalizujemy? Co jest istotne dla projektu? Bo jeżeli dla projektu jest istotne to, żeby deweloperzy robili, co do nich jest istotne, czy w czym są najlepsi, czyli kodzili i tak dalej, to w taki sposób kierujemy nimi, żeby realizowali to, w czym są skuteczni, prawda? W momencie, w którym... spotkałem się z taką sytuacją, w której przyszedł do nas klient i powiedział, że my nie potrzebujemy QA-ów, pomimo tego, że do nich mówili, że będą za darmo, nie musicie za nich płacić, oni powiedzieli, że nie potrzebują, bo skoro deweloper napisze, no to on już zrobił to dobrze, nie musimy tego weryfikować. Więc w tym momencie takiej sytuacji nie przeskoczymy takiej potrzeby i taka osoba nie będzie potrzebna w projekcie.
Właśnie to jest bardzo ciekawe, co powiedzieć, bo to, że no przecież programista zaprogramował, to przecież będzie działało dobrze. To jest bardzo często powielana teza.
No tak, ale optymalizujesz w tym momencie koszty wydane na deweloperów, a nie jakość kodu.
Nie, nie, znaczy to nie jest optymalizowane. Znaczy
nie, nie, mówię na czym zależy klientowi w tym momencie, bo to jawnie daje sygnał, że to jest jego primary goal.
Nie, nie, nie. To bardziej, ja bym to bardziej rozumiał w ten sposób, że klient nie rozumie, na czym polega jakość. Bo on mówiąc tobie, że przecież deweloper napisał i nie potrzeba jest QA-ów, on w jego głowie jest rozumowanie, że ta jakość będzie zapewniona, że ją deweloper zapewni. On nie chce redukować jakości projektu, bo on w jego głowie to powinno być już napisane od razu, tak, żeby nie było potrzeby QA w projekcie. Tak, więc to ja bym to, ja to inaczej rozumiem, tą tezę, którą też często słyszę po stronie, po drugiej stronie, tak jakby, Skype'a.
Trzeba by było po prostu zweryfikować, który z nas w tym momencie ma rację w kontekście tego, co ma klient w głowie, bo bez zapytania w sumie się nie dowiemy, ale istotne jest to, że to po naszej stronie jest udowodnienie, co będzie dla niego dobre. Dołożenie QA to nie jest dodatkowy koszt tylko i wyłącznie, ale dla niego korzyść w takiej postaci. Tak, deweloperzy mogą to robić, ale tak jak powiedział wcześniej Adrian, dostaniesz mniej kodu najprawdopodobniej, mniej funkcjonalności czy jakichkolwiek przekleństw chcemy użyć, kosztem tego, że faktycznie oni będą robić te rzeczy, które tobie się wydają, że dostaniesz.
Czyli wracamy, Bartek, tak naprawdę do tego tematu nie osoby, a kompetencje. Bo wiesz, już tak zahaczyłeś o ten Scrum Guide i generalnie jak on to tam jest opisane, bo no to jest chyba taka jedyna regułka, jakaś tak ściśle spisana, co rozumiem przez cross-funkcjonalny zespół. To jest zespół, który posiada wszystkie kompetencje potrzebne do stworzenia kolejnego inkrementu oprogramowania, tak? Wszystkie kompetencje, skille, tak? Nie mówi, że to muszą być osoby takie, a takie, tylko kompetencje, skille. I tak naprawdę, gdzie my możemy tutaj optymalizować, to jest właśnie to, co chcemy, tak, jak, w jaki sposób chcemy zbudować zespół. I rozmawiając z klientem właśnie takim, że tam nie potrzebuje tam takich, a takich ludzi i tak dalej, bardzo szybko powinniśmy to w tym momencie właśnie zbijać do tego tropu kompetencji, że zespół to jest skład takich i takich kompetencji. My dostarczamy tak naprawdę naszej organizacji przez deweloperów, zapewniamy te kompetencje, te obszary, tak? Natomiast QA zapewniają te obszary i żeby to funkcjonowało wszystko, to potrzebujemy to wszystko mieć tak nawet w jednym miejscu. Tak samo się tyczy takich ról jak na przykład BA, jak UX, tak? I tak dalej, więc to wszystko są kompetencje. Jeżeli są one potrzebne w projekcie do tego, żeby klient otrzymał swoją wartość, którą chce otrzymać z naszego oprogramowania, no to musimy mu pokazać, że potrzebne są kompetencje. W ogóle przenieść tą całą dyskusję z potrzebujemy deweloperów QA-ów na potrzebujemy kompetencje.
No ale to wiesz, to skoczyłeś teraz z poziomu body leasingu na poziom doświadczonej usługi, czyli gościu, my ci to zrobimy niezależnie od osób, które są w środku, dlatego że my zapewniamy kompetencje i to jest chyba troszeczkę problem wykraczający poza ten podcast, o którym chciałbym pogadać strasznie.
Bardzo wykraczający, ponieważ po tej drugiej stronie, czyli po stronie tego, jacy ludzie, jakie kompetencje wnosimy do klienta, to jest coś, co ostatnio jest bliskie mojemu sercu i naprawdę jak mówimy o sprzedaży, to mówimy o sprzedaży konkretnych kompetencji, zazwyczaj kompetencji programistycznych. I to jest ważne, bo to są ludzie, którzy dostarczają implementację, dostarczają funkcjonalność. I tu jest bardzo duże pole do popisu, duża rola osób, które zajmują się po prostu dogadywaniem, że faktycznie te kompetencje QA-skie są nam potrzebne, bo one są potrzebne. Patrząc po prostu po programistach, których znam, z którymi rozmawiam, z którymi miałem okazję pracować. Wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy na wiele różnych pytań i troszkę przedstawiliśmy naszych różnych perspektyw. Natomiast ja bym chciał podsumować, czy zawsze potrzebujemy QA w projekcie? Odpowiedź tak, zawsze potrzebujemy kompetencji QA w projekcie, bo to nam wynikło z naszej rozmowy, że niekoniecznie potrzebujemy dedykowanej osoby, ale potrzebujemy osób, które posiadają kompetencje i będą chciały sprawować tymi swoimi kompetencjami obowiązki, które teoretycznie przypisujemy roli QA.
No, pozamiatałeś.
A ja myślałem, że jeszcze dodacie coś od ciebie tak ekstra.
Nie, no to znowu, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że fajnie, że powiedziałeś kompetencji, bo to jest istotne. To nie jest jedna kompetencja, której oczekujemy, tylko zestaw wielu kompetencji pod kątem bardzo konkretnego produktu czy też projektu, który jest unikalny w kontekście nawet każdego projektu w firmie, prawda? Bo znowu QA, QA-owi nierówny, jak to ładnie mówimy, ale tak naprawdę pod tym się ukrywa, że oczekiwania wobec niego będą różne w zależności od projektu i w zależności od tego, co ma realizować. I to się będzie zmieniało w czasie, bo tak jak powiedział, potem może przyjść niby UX-owiec, a tak naprawdę mamy oczekiwanie konkretnej kompetencji, a nie UX-owca, bo znowu nie chodzi nam o konkretną osobę. A druga rzecz to jest to, co podkreślę, co już dzisiaj wielokrotnie padało, że nikogo do niczego nie zmusimy. Nie wszyscy mają do tego predyspozycję, nie wszyscy się do tego nadają, nie wszyscy przez osmozę, przez współpracę z QA-em nabędą pewnych kompetencji, więc warto szukać osoby, która faktycznie potrafi i chce to zrobić, czego od niej wymagamy.
I w większości przypadków wygląda to tak, że faktycznie mamy osobę, która się w tym specjalizuje i nazywa się QA-em. Natomiast nie zawsze taka osoba nam na full time jest potrzebna. Czasem te kompetencje mogą być uzupełnione przez programistów. Oczywiście, jeżeli te kompetencje posiadają i chcą to realizować w ramach swojego projektu.
Tak, i warto właśnie w taki sposób chyba to sygnalizować, bo to, co powiedział Tomek wcześniej w kontekście nieświadomego klienta, warto sygnalizować, że potrzebujemy takiej i takiej kompetencji, bo to, to, to i to. Czyli za to tak faktycznie ta rzecz odpowiada, bo jakoś w przypadku oprogramowania wszyscy się spodziewają, że ktoś będzie pisał kod, prawda?
I to idealny kod, bezbłędny.
Tak.
Najwyższej jakości.
Polecę kolejnym żartem, który kiedyś powiedział mój lider, że przecież robota QA to jest szybka rzecz. Sprawdza, czy działa, czy nie działa, leci dalej. A w przypadku dewelopera jednak trzeba się namęczyć, żeby odpowiednią ilość kliknięć, przycisnięć i tak dalej, wpisać do Stack Overflowa i skopiować kod. Więc już widać, że kompetencyjnie to są zupełnie inne wymagania.
Dziękuję Bartku, dziękuję również Tobie Tomaszu. Jeżeli Ty, drogi słuchaczu, chciałbyś coś powiedzieć w kwestii roli, kompetencji QA, to zapraszam Cię do wyrażenia swojej opinii pod tym odcinkiem. Tak więc tyle z naszej strony. Cześć.
Do usłyszenia.